Rozdział 10. Czary zaczynają tracić swą moc.
A teraz musimy powrócić do państwa Bobrów i trójki pozostałych dzieci. Jak tylko pan Bóbr zawołał, nie ma ani chwili do stracenia. Wszyscy zaczęli pośpiesznie wciągać płaszcze. Wszyscy, prócz pani Bobrowej, która zebrała kilka worków, położyła je na stole i zwróciła się do męża. A teraz sięgnij no po tę szynkę i daj jeszcze paczkę herbaty i cukier. Weźmiemy też trochę zapałek i niech ktoś wyjmie ze 2 lub 3 bochenki chleba z tego kotła w rogu. Co pani robi, pani Bobrowo? Wykrzyknęła Zuzanna. Pakuję dla każdego prowiant, moja kochana, odpowiedziała spokojnie. Chyba nie myślisz, że wyruszymy w drogę bez jedzenia. Ale przecież nie mamy czasu, powiedziała Zuzanna, zapinając się pod szyją. Ona może tu być w każdej chwili.
To samo mówię, zgodził się pan Bóbr.
A dajcie mi wszyscy święty spokój, powiedziała jego żona. Pomyśl tylko, mężu, przecież ona nie może tu być prędzej niż za kwadrans.
Ale czy nie musimy wyruszyć jak najszybciej, wtrącił się Piotr, jeśli chcemy dotrzeć do kamiennego stołu przed nią?
Musi pani pamiętać, pani Bobrowo, dodała Zuzanna, że jak tylko tu przybędzie i zobaczy, że nas nie ma, natychmiast tam wyruszy. Na pewno to zrobi, zgodziła się pani Bobrowa, ale i tak będzie tam przed nami, choćbyśmy stawali na głowie. Ona ma sanie, a my będziemy szli pieszo, a więc nie mamy żadnej szansy. Przestań się tak gorączkować, moja kochana, tylko wyjmij z 0,5 tuzina czystych chusteczek z tamtej szuflady. Oczywiście mamy szansę. Nie możemy tam być przed nią, ale możemy się ukrywać i iść takimi drogami, których ona nie zna. W ten sposób może nam się uda jakoś przejść.
Masz świętą rację, moja żono, wtrącił pan Bóbr, ale teraz naprawdę musimy już iść.
A ty też nie zaczynaj robić zamieszania, mężu. O, tak, tak jest lepiej. Tu są 4 worki, dla każdego po jednym. I ten najmniejszy, dla najmniejszej z nas. To dla ciebie, moja kochana, dodała i spojrzała na Łucję. Och, błagam panią, chodźmy już, powiedziała Łucja. No, jestem już prawie gotowa, oznajmiła wreszcie pani Bobrowa, pozwalając mężowi włożyć sobie śniegowce. Maszyna do szycia jest chyba za ciężka, żeby ją brać ze sobą, co?
Tak, za ciężka, odparł pan Bóbr. O wiele za ciężka i chyba nie sądzisz, że będziesz mogła szyć w drodze.
Nie mogę pogodzić się z myślą, że ta wiedźma będzie przy niej majstrować i połamie ją albo ukradnie jak amen w pacierzu. Och, błagam, 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 pośpieszcie się! Krzyknęło jednocześnie troje dzieci.
I w końcu wyszli wszyscy na dwór. Pan Bóbr zamknął drzwi na klucz. To ją trochę zatrzyma. I ruszyli w drogę, każdy ze swoim węzełkiem na ramieniu. Właśnie śnieg przestał padać i zza chmur wyszedł księżyc. Szli gęsiego. Pan Bóbr na czele, potem Łucja, Piotr, Zuzanna, a na końcu pani Bobrowa. Pan Bóbr poprowadził ich przez tamę na prawy brzeg, a potem bardzo wyboistą i ledwo widoczną ścieżką tuż nad samą rzeką. Zbocza doliny, jaśniejące w blasku księżyca, wznosiły się stromo nad ich głowami. Najlepiej trzymać się jak najniżej, powiedział pan Bóbr szeptem. Ona będzie jechać górą, bo nie zdołałaby zjechać tu na dół saniami.
Sceneria była piękna, zwłaszcza gdyby się ją mogło oglądać przez okno z wygodnego fotela. Ale i tak Łucja zachwycała się nią z początku. A kiedy tak szli i szli, a worek robił się coraz bardziej i bardziej ciężki, zaczęła się niepokoić, czy aby to wszystko wytrzyma. Wkrótce przestała patrzeć na jaśniejącą w ciemnościach zamarzniętą rzekę z jej lodowatymi kaskadami, na wielki jarzący się księżyc i niezliczone gwiazdy. Widziała przed sobą tylko łapki pana Bobra, przebierające szybko i regularnie po śniegu, jakby nie miały się nigdy zatrzymać. Potem księżyc schował się za chmury, i znowu zaczął padać śnieg. W końcu Łucja była już tak zmęczona, że prawie zasnęła w marszu. Nagle zdała sobie sprawę, że pan Bóbr skręcił w prawo i prowadzi ich teraz w górę zbocza, w najgęstsze zarośla. A kiedy rozbudziła się już całkowicie, zobaczyła, jak pan Bóbr znika nagle w małej dziurze, prawie zupełnie niewidocznej między krzakami. zanim się nie stanęło tuż przed nią. Kiedy sobie uświadomiła, co się dzieje, z czarnego otworu wystawał już tylko jego krótki, płaski ogon. Lucja zatrzymała się i wpełzła za nim do dziury. Potem usłyszała za sobą odgłosy gramolenia się na czworakach, sapanie i kichanie. I oto cała piątka była już razem, w środku.
Gdzie jesteśmy? Zapytał Piotr zmęczonym i wyblakłym głosem. Mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli, mówiąc o wyblakłym głosie. To stara kryjówka bobrów, używana w złych czasach, odpowiedział pan Bóbr, a jej położenie utrzymywane jest w największej tajemnicy. Nie ma tu zbyt wiele miejsca, ale musimy przespać się parę godzin.
Gdybyście wszyscy nie byli w tak piekielnej gorączce, jak wyruszaliśmy w drogę, to bym zdążyła zebrać kilka poduszek, powiedziała pani Bobrowa.
Nie była to pieczara nawet w przybliżeniu tak przytulna jak dom pana Tumnusa. Po prostu zwykła, sucha jama wydrążona w ziemi. Miejsca rzeczywiście nie było tu zbyt wiele, także kiedy się wszyscy położyli, sprawiali wrażenie jednego wielkiego tobołka z ubraniami. Było im jednak ciepło, zwłaszcza, że rozgrzał ich szybki marsz i całkiem przyjemnie. Gdyby tylko podłoga była trochę bardziej równa. Pan Bóbr puścił w obieg małą, płaską butelkę, z której każdy pociągnął łyk czegoś, co powodowało kaszel i piekło w gardle, ale po przełknięciu cudownie rozgrzewało i wszyscy zapadli w głęboki sen.
Lucji zdawało się, że upłynęła zaledwie chwilka, chociaż w rzeczywistości minęło kilka dobrych godzin, gdy obudziła się trochę zziębnięta i strasznie zesztywniała, myśląc, że dobrze by było wziąć gorącą kąpiel. Potem poczuła, że czyjeś długie wąsy łaskoczą ją w policzek i zobaczyła zimne światło dzienne sączące się przez otwór wejściowy. Po chwili rozbudziła się całkowicie, podobnie jak pozostali. Wszyscy usiedli z szeroko otwartymi oczami i ustami, słuchając tego dźwięku, o którym myśleli, a czasem wydawało się im, że go słyszeli, w ciągu całej nocnej wędrówki. Był to dźwięk brzęczących dzwoneczków.
Pan Bóbr błyskawicznie wyskoczył z jamy. Może się wam wydaje, że zrobił głupio. I tak pomyślała Lucja, a jednak było to naprawdę rozsądne posunięcie. Wiedział, że potrafi się wspiąć aż na szczyt zbocza, niezauważony przez nikogo, a chciał za wszelką cenę zobaczyć, w którą stronę kierują się sanie czarownicy. Pozostali siedzieli cichutko w jamie, czekając i zastanawiając się, co z tego wyniknie. Czekali tak prawie 5 minut, aż usłyszeli coś, co ich przeraziło. Usłyszeli głosy.
Och, pomyślała Lucja. Zobaczono go. Ona go złapała.
Ale ku ich zaskoczeniu rozległ się głos pana Bobra. Wszystko w porządku. Wyjdź, żono. Wychodźcie, synowie i córki Adama. Wszystko w porządku. To nie jest jej. Oczywiście nie było to w porządku z gramatyką, ale tak już bobry mówią, kiedy są bardzo podniecone. W każdym razie w Narni. Ponieważ w naszym świecie przeważnie w ogóle nie mówią. Wszyscy wysypali się z jamy, mrugając oczami w pełnym świetle dnia, umazani ziemią, pomięci, rozczochrani i zaspani. Dalej, krzyknął pan Bóbr, prawie tańcząc w miejscu z radości. Chodźcie, zobaczcie. A to dopiero paskudny kawał zrobiono czarownicy. Wygląda na to, że jej władza już trzeszczy. O czym pan mówi, panie Bobrze? Wysapał Piotr, kiedy wspinali się po stromym zboczu. Czy wam nie mówiłem, jak ta wiedźma zrobiła, że zawsze jest zima, a nigdy nie ma Bożego Narodzenia? Czy wam nie mówiłem? A więc chodźcie i zobaczcie sami. Teraz wszyscy stali już na szczycie i mogli zobaczyć, co tak bardzo ucieszyło pana Bobra. To rzeczywiście były sanie i to rzeczywiście były reny w uprzęży przyozdobionej dzwoneczkami. Były jednak większe od renów czarownicy i nie białe, lecz brązowe. A na saniach siedziała postać, którą każdy rozpoznał bez trudu, gdy raz na nią spojrzał. Był dorosły mężczyzna w jaskrawo-czerwonym płaszczu z kapturem, tak czerwonym jak jagody ostrokrzewu, z długą, siwą brodą, która opadała mu na piersi jak spieniona kaskada. Każdy go od razu rozpoznał, ponieważ, choć osobistości tego typu można spotkać tylko w Narni, w naszym świecie, w świecie po tej stronie szafy, widzi się go często na obrazkach i wysłuchuje się o nim różnych opowieści. Ale oczywiście obrazki to co innego, a żywa postać w Narni? Co innego? Na niektórych obrazkach w naszym świecie święty Mikołaj wygląda tylko śmiesznie i wesoło. Teraz, kiedy dzieci przed nim stały, mogły stwierdzić, że w rzeczywistości jest zupełnie inny. Był tak wielki, tak miły, tak prawdziwy, że choć czuły wielką radość z tego spotkania, stały onieśmielone i poważne. — A, więc wreszcie jestem — powiedział. — Długo nie pozwalała mi przybyć, a wreszcie jestem. Aslan jest już w drodze. Czary wiedźmy tracą swą moc.
I Łucja poczuła, jak przebiega przez nią dreszcz najgłębszej radości, jaką można odczuć tylko wtedy, jeśli się jest poważnym i nic się nie mówi.
— A teraz — powiedział święty Mikołaj — trochę prezentów. Oto nowa, jak sądzę, o wiele lepsza maszyna do szycia dla pani Bobrowej. Podrzucę ją do waszego domu, jak będę przejeżdżał.
— Dzięki stokrotne, panie — powiedziała pani Bobrowa, dygając — ale dom jest zamknięty.
— Zamki i kłódki nie stanowią dla mnie żadnej przeszkody. A teraz pan Bóbr. Po powrocie do domu zastanie pan tamę już ukończoną i naprawioną. Znikną wszelkie przecieki, a będzie za to nowa śluza. Pan Bóbr tak się ucieszył, że tylko otworzył szeroko pysk i nie mógł powiedzieć ani słowa. — Piotrze, synu Adama — powiedział święty Mikołaj. — Jestem, panie — powiedział Piotr. To są prezenty dla ciebie i pamiętaj, że to nie są zabawki. Być może czas, w którym ich użyjesz, nie jest już tak daleki. Niech ci służą. Mówiąc to, wręczył Piotrowi tarcza i miecz. Tarcza była koloru srebra, z wymalowanym na niej lwem stojącym na tylnych łapach, tak jaskrawo-czerwonym jak poziomki, kiedy się je zrywa. Miecz miał złotą rękojeść. Była też pochwa i pas. Wszystko, co powinno być przy mieczu, a jego rozmiary i waga sprawiały wrażenie, jakby był zrobiony specjalnie dla Piotra. Przyjął te dary w milczeniu i z powagą, ponieważ czuł, że nie jest to zwykły prezent na Boże Narodzenie. — Zuzanno, córko Ewy — powiedział święty Mikołaj — to dla ciebie. I wręczył jej łuk z kołczanem pełnym strzał oraz mały róg z kości słoniowej. Możesz użyć tego łuku tylko w wielkiej potrzebie, bo nie masz brać udziału w bitwie. Ten łuk nie chybia, a kiedy zadmiesz wróg, zawsze gdziekolwiek będziesz, zjawi się jakaś pomoc. Wreszcie powiedział: Łucjo, córko Ewy. I Łucja podeszła do niego, dał jej buteleczkę z czegoś, co wyglądało jak szkło, ale później opowiadano, że była z diamentu oraz mały sztylet. W tej butelce, wyjaśnił, jest lek zrobiony z soku jednego z ognistych kwiatów, które rosną w górach słońca. Gdyby któreś z was było ranne, wystarczy kilka kropel z tej buteleczki, a rana zniknie. A ten sztylet jest do obrony własnej i tylko w największym niebezpieczeństwie. Ty również nie będziesz brała udziału w bitwie.
— Dlaczego, proszę pana? — zapytała Łucja. — Myślę, no nie wiem, ale myślę, że byłabym dzielna.
— Nie w tym rzecz — odpowiedział. Po prostu bitwy nie wyglądają zbyt ładnie, gdy biorą w nich udział kobiety. A tutaj... I nagle przestał być tak poważny jak przedtem. Tutaj jest coś dla was wszystkich. I wyciągnął z wielkiego worka za plecami, jak przypuszczam, ale nikt tego dokładnie nie widział. wielką tacę z 5 filiżankami na spodeczkach, miską cukru w bryłkach, dzbankiem kremowej śmietanki i wielkim imbrykiem z dymiącą i syczącą herbatą. Potem krzyknął: — Wesołych świąt! Niech żyje prawdziwy król! I strzelił z bata. A potem reny i sanie zniknęły na horyzoncie, zanim ktokolwiek zdał sobie sprawę z tego, że ruszyły z miejsca.
Piotr wyjął swój miecz z pochwy i właśnie pokazywał go panu Bobrowi, kiedy pani Bobrowa zawołała: — Dalej, proszę! Przestańcie tak stać i gadać, aż herbata całkiem wystygnie. Jak to mężczyźni! Chodźcie tu i pomóżcie mi znieść tę tacę na dół. Zrobimy śniadanie. Dzięki Bogu pomyślałam o tym, żeby zabrać nóż do chleba.
Tak więc zeszli ponownie po zboczu i wpełzli do pieczary. Pan Bóbr pokroił trochę chleba i szynki, pani Bobrowa nalała herbaty i wszyscy zaczęli zajadać ze smakiem. Ale na długo przedtem, zanim nacieszyli się śniadaniem, pan Bóbr powiedział: — A teraz czas już w drogę.